Ja nie wiem, kto takie tematy tu wymyśla. A co to w ogóle jest licho? Nie, licho to w języku staropolskim diabeł. Wiąże się to z diabłem. Przepraszam, ja tylko wejdę tutaj w swój wykład, bo mój syn używał tego przyrządu i grał. Wybaczcie mi, siostry i bracia, z ducha będę musiał mówić. A jak Duch Święty człowieka napełni, nie wiadomo, co powie. Czasem sami się możemy zdziwić, co powiemy na takich wykładach. Diabeł nie śpi. Czy się dobrze mamy, czy źle mamy, diabeł do ciebie celuje. Diabeł nieustannie wymyśla strategię. Ja często lubię powtarzać, diabeł nigdy nie przychodzi do twojego domu, nie zapuka do drzwi, ty mu otwierasz drzwi, a on mówi: dobry wieczór, jestem diabeł, przyszedłem cię zniszczyć. Nie robi tak. Podstawowym sposobem działania diabła, może poza opętaniem, jest to, żebyśmy go w ogóle nie zauważali. I myślimy, że jest rzeczywistość, która jakoś się rozwija. Układają się źle okoliczności, albo dobrze się układają okoliczności. Ale musisz wiedzieć, że jesteś w samym centrum działania służb specjalnych diabła. I jeśli się złapiesz na to, że zapomnisz o tym, jeśli się złapiesz na tym, że jesteś bezpieczny i nic ci nie grozi, to znaczy, że grozi ci śmiertelne niebezpieczeństwo. Nasza drużyna po pierwszej połowie meczu z Grecją wygrywała 1-0 i miała przewagę jednego zawodnika. I się bezpiecznie poczuli. Poczuli się bezpiecznie, mamy mecz wygrany. I zanim doszli do siebie, minęła druga połowa. I się okazuje, że cudem nie przegrali. Bogu dzięki za tytonia. Wiecie, kiedy się czujemy zbyt pewni siebie, kiedy nam się wydaje, że ten swój świat niczym klocki Lego poukładaliśmy, to chcę wam powiedzieć, że w tym samym momencie diabeł umyśla strategię na ciebie. Diabeł w tej chwili obmyśla strategię na twoje dzieci, na twoje wnuki. To nie jest tak, że widzimy zagrożenie w tym danym momencie, ale to zagrożenie jest. To jest bardzo skomplikowana intryga, która się toczy wokół twojego życia. I w tym świecie nie ma przebacz. W tym świecie nie ma przebacz. Prawdopodobnie ten temat nie ma końca, ale chciałbym, żebyśmy o kilku rzeczach sobie powiedzieli. Pierwsza rzecz, która nam grozi w tym świecie, to jest zamiana wartości. Już wyjaśniam, o co mi chodzi. Zamiana wartości, czyli życie w świecie, w którym to, co najważniejsze, przestaje być najważniejsze, a to, co jest przy okazji, staje się najważniejsze. Ale pozwólcie, że trochę wyjaśnię bardziej szczegółowo. Na czym polega ta zamiana wartości, która jest faktem w życiu wielu chrześcijan? Ja się tutaj przestawię, poczuję się jak u siebie, meble trochę poprzestawiam. Tak, bliżej nas, dalej od jury. My zazwyczaj mówimy tak. Nawróciłem się, zdecydowałem się iść za Panem. Na pewno? Kochani, Słowo Boże w Ewangelii Jana, 15 rozdziale, 16 wierszu mówi tak. To nie wyście mnie wybrali, to ja was wybrałem. I kazałem wam iść i przynieść owoc. I to owoc trwały. A to ja nie wiem, co to za tłumaczenie. By to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Jeśli żyjesz w przeświadczeniu, że to ty wybrałeś Pana Jezusa, jesteś w głębokim błędzie. Nie łudźcie się. To nie wy wybraliście Jezusa, to Jezus wybrał was. Ale zobaczcie, jak bardzo to zmienia perspektywę. Tak, ja wybrałem Jezusa, a niektórzy, tak by się chciało powiedzieć, prawie mu musieli rękę wykręcić, żeby przyjął ich. To nie my wybraliśmy Pana Jezusa, to Pan Jezus nas wybrał, uczynił dziećmi Bożymi i dał nam cel w życiu. To nie jest tak, że my mówimy, no mam tutaj to życie, ale brakuje mi życia wiecznego, chcę żyć na wieki, więc przyjdę do Jezusa i nawrócę się. Zaraz, hola! Po pierwsze, Jezus nas wybrał, tak? Ci, którzy mają wątpliwości, czy Jezus cię kocha, czy Jezus cię kocha takim, jakim jesteś, i tak dalej. Wiesz, co ci powiem? A myślisz, że On cię nie znał? Zanim cię wybrał? Myślisz, że On nie znał twoich wstydliwych skłonności, twoich ułomności, twojego grzechu, tego, jak wyglądasz? Myślisz, że Bóg nie wiedział, że masz ADHD? I że będziesz mieć trudności w modleniu się? Nie wiem, czy wiecie, jak to jest, kiedy ma się ADHD. My, kaznodzieje, mówimy, nasycaj się Panem. A tutaj ktoś taki klęka rano. Panie Boże, dziękuję Ci. I zaczyna chodzić, robić sobie herbatę, zajmować się wszystkim innym, bo nie jest w stanie usiedzieć pół minuty, tak? Myślisz, że Jezus nie wiedział, że masz ADHD? I że trudno ci będzie czytać Biblię i się modlić. I po pierwszej zwrotce już się nie skoncentrujesz na pieśni. On to wszystko wiedział. I wybrał nas i przeznaczył nas do pewnego celu. Jezus nas wybrał na ziemi do pewnych celów. Jakich? Zostawił nas na tej ziemi jako wysłanników i jako ambasadorów Bożego Królestwa. To nie jest pomyłka. Takich, jakimi jesteśmy, wybrał nas na ambasadorów Bożego Królestwa. Jesteś na obcej ziemi. Jesteś w obcym dla siebie kraju duchowo. I twoje zasadnicze działanie polega na tym, że jesteś posłannikiem, ambasadorem Królestwa Bożego na tej ziemi. Bóg ciebie posłał na tę ziemię. No ale skoro jesteś w obcej ziemi, to Bóg postanowił, że przy okazji twojej służby, twojego działania tutaj na tej ziemi, musisz i pójść do pracy, musisz mieć mieszkanie, żebyś się nie czuł samotny, samotna. Musisz się ożenić, wyjść za mąż, mieć dzieci, żeby to życie tutaj, na tej ziemi, twoje życie jako ambasadora było życiem w miarę normalnym. A więc dlatego pracujemy. Chociaż jesteśmy ambasadorami. Chociaż jesteśmy obywatelami innego królestwa, ale żyjemy tak jak wszyscy inni ludzie. I tutaj się pojawia problem. Co jest w naszym życiu pierwszoplanowe, a co przy okazji? I tu wkracza diabeł w nasze życie. Bywają misjonarze, którzy jadą do tak zwanych krajów wrażliwych. Bo jeżeli do Polski przyjeżdża misjonarz, przyjeżdża jako misjonarz, tak? Mamy kilku misjonarzy i Bogu za nich dziękujemy. Ale jak się jedzie do krajów, na przykład muzułmańskich, to są to kraje wrażliwe. Czyli misjonarz nie jedzie jako misjonarz. A jako kto jedzie? Pracownik socjalny, nauczyciel angielskiego, jakiś fachowiec, nie wiem, od silników, od okrętów. Jadę tam, udaję, że jestem kimś innym. Udaję, że moja praca się wiąże z normalnym, nieduchowym życiem. Ale po co jadę? By poznać ludzi i by powiedzieć im o Jezusie. Dokładnie tak samo jest z nami. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa, ambasadorami nieba, ale nie zajmujemy się tylko zawsze tym, że nie pracujemy, nie mamy rodzin, nie mamy normalnego życia, nie musimy się troszczyć o tamto. Te rzeczy są przy okazji, ale nasze podstawowe i zasadnicze zadanie polega na tym, że jesteśmy ambasadorami Królestwa Bożego na tej ziemi. A więc co robimy jako zasadniczą rzecz, a co przy okazji? Diabeł zastawił na nas pułapkę. Ta pułapka polega na tym, że gdzieś tam wewnętrznie, w głębi naszych serc myślimy sobie tak. Oto jest moje życie. Chodzę do pracy, mam rodzinę, uczę się, mam zainteresowania, zajmuję się wieloma rzeczami, a przy okazji będę mówił o Jezusie. A przy okazji będę starszym zboru. A przy okazji będę ewangelizował. A przy okazji zagram w zborze. A przy okazji, no bo mam troszkę czasu i kocham Pana Jezusa, pójdę i będę uczył dzieci na szkółce. Nieprawda. To jest pułapka diabła, to jest jego matrix. To jest jego sposób myślenia, w który chce nas wrzucić. Przeczytam wam bardzo ciekawy fragment z pierwszego listu do Koryntian, 7 rozdział, 29 wiersz. Tam jest mowa o rodzinie, ale bardzo ciekawy fragment. Gosia, dawaj. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Siostry też. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, żyli tak, jakby byli nieżonaci. A ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali. Ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nic nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Co też mu przyszło do głowy, żeby takie wersety w Biblii umieścić temu Pawłowi i żeby nam w głowach namieszał? Czy wiecie, co Paweł pokazuje nam? Że przy okazji życia i służby na tej ziemi, przy okazji bycia ambasadorem na ziemi, ożeniłem się. Przy okazji, bo potrzebuję mieć normalne życie, jestem ambasadorem i jestem sługą Bożego Królestwa. Potrzebuję mieć rodzinę, za którą Bogu dziękuję, ale moje zasadnicze powołanie, moje zasadnicze wybranie to jest Królestwo Boże. Przy okazji jeżdżę samochodem. Może nawet coraz lepszym, ale tylko przy okazji, bo moja rola to bycie ambasadorem. Przy okazji nabywam, przy okazji, ale jestem sługą Bożego Królestwa i to dotyczy każdego z nas. Jednym z największych problemów w Królestwie Bożym jest to, że diabeł wkracza w nasze życie i zamienia nam rolę. Nie chcę prosić, żebyście podnieśli rękę, komu pozamieniał rolę. Zbyt intymne wyznanie. Ale diabeł nam pozamieniał rolę. Co byście powiedzieli o ambasadorze Polski, który by nie miał czasu dla Polaków za granicą, na przykład w Japonii? Nie troszczyłby się o sprawy polskie, tylko zafascynowałby się Japonią. Zwiedza Japonię. Poznaje kulturę, poznaje język. Zamiast zajmować się sprawami Polski, uczy się japońskiego. Testuje różne rodzaje sushi. Kupuje najnowsze gadżety. A! Przypomniało mi się, do biura muszę wskoczyć na godzinę. My tak żyjemy. My tak żyjemy. I dlatego apostoł Paweł mówi, masz żonę? Pamiętaj, że jesteś ciągle ambasadorem. Masz samochód? Dobrze, ale jesteś ambasadorem. Potrzebujesz załatwić nowe rzeczy? Kupić coś? W coś się zaopatrzeć? Dobrze, ale pamiętaj, nie masz prawa zaniedbywać swoich obowiązków. Jezus nas wybrał. To nie my wybraliśmy Jezusa. To nie my powiedzieliśmy, no dobrze, Panie Jezu, ja chcę życie wieczne, pójdę do nieba, więc mam dla Ciebie ofertę. Może czasem dam Ci coś, jakąś służbę, trochę wysiłku, trochę pracy. Boję się, że takie podejście do sprawy to jest matrix diabła, który na nas narzucił. I diabeł przychodzi i mówi tak, niech Królestwo Boże cierpi, ja ich załatwię. Niech kupują, niech się żenią, niech się zajmują tymi, tamtymi sprawami, niech się fascynują czymś. Jest wielu chrześcijan, którzy 10 razy więcej poświęcają czasu na swoje hobby i zainteresowania niż na sprawy Bożego Królestwa. To się musi zmienić. Jeśli ma przyjść przebudzenie, to się musi zmienić. Nie da się pogodzić tego. Jezus mówi, nie wyście mnie wybrali, ale to ja was wybrałem i posłałem was. Rozkazałem wam wykonać zadanie. A więc zwróćcie uwagę na dzieło diabła w swoim życiu. My nie mówimy o grzechu. My nie mówimy o potępieniu. My nie mówimy o rzeczach, które moralnie są brudne i nieczyste, ale mówimy o skutecznym unieszkodliwieniu Królestwa Bożego, które przestaje mieć wpływ. Dlaczego? Bo żyjemy dokładnie według śladów, planów, projektów wyznaczonych nam przez diabła. Co robi diabeł, żebyśmy nie byli ambasadorami? Żebyśmy nie byli ewangelistami, żebyśmy nie byli pastorami, żebyśmy nie zajmowali się wieloma służbami? Mówi tak, popatrz na swoje życie. Zajmij się swoim życiem. chłopie, nie daj się zwariować. Chłopie, to mówiłem do ciebie, bracie kochany, nie, nie. Nie daj się zwariować. Życie na tej ziemi to nie tylko Ewangelia, to nie tylko Kościół, to nie Królestwo Boże. I koniec. I Królestwo Boże się nie rozwija. I zajmujemy się tym, co przy okazji Bóg chce nam dać. Jak się zrozumieliśmy, pójdę dalej. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć i chciałbym to wyjaśnić, mówiąc, co diabeł robi w tej dziedzinie przeciwko nam, to jest sprawa, którą zawarłem w pytaniu. Dokąd Jezus jest w stanie cię zaprowadzić? Jak daleko? W pierwszej księdze Kronik jest taka historia o Dawidzie, 12 rozdział, że przyszli do Dawida, który wtedy nie był królem, ciągle uciekał jeszcze przed Saulem. Przyszli do jego warowni niektórzy z Beniaminitów i Judejczyków. To jest pierwsza Kronik 2:12-17. Dawid wyszedł do nich i tak się odezwał. Jeżeli przyszliście do mnie w zamiarach pokojowych, aby mi pomóc, sercem będę z wami związany. Lecz jeśli po to, aby mnie zdradzić wrogom moim, choć dłonie moje są czyste od nieprawości, niech wejrzy w to Bóg naszych ojców i niech ukaże. A wtedy duch ogarnął Amasjasza, dowódcę 30, który zawołał: Twoi jesteśmy, Dawidzie. Z Tobą będziemy, synu Isajego. Pokój, pokój niech będzie z Tobą i pokój z tymi, którzy Ci pomagają, gdyż Bóg Twój Ci pomaga. Dawid więc przyjął ich i włączył do grona. Mamy Dawida i mamy Jezusa, syna Dawida. Przyszli ci ludzie do Dawida i Dawid zadał sobie podstawowe pytanie. Po co? Czy mogę na nich liczyć? Czy przyszli, bo mają w tym jakiś interes? Czy przyszli i czy są szczerzy? Czy przyszli do mnie i czy będą o mnie walczyć? Czy też może w najgorszym momencie, najtrudniejszym momencie, pamiętajcie, Dawid wtedy uciekał przed Saulem, zdradzą mnie, zostawią mnie na polu bitwy. Albo powiedzą wrogom, gdzie jestem i co ja wtedy zrobię. I Dawid mówi, ja jestem szczery, ale powiedzcie, czy wy również jesteście szczerzy, czy przyszliście do mnie. I wtedy Amasjasza ogarnia duch pański i mówi, Twoi jesteśmy. Twoi jesteśmy. Należymy do Ciebie. Jakbyś miał wyruszyć na bój, w którym Twoje życie będzie wisiało na włosku, długo byś się zastanawiał, kogo z sobą wziąć. Tak? Kiedy Jezus dzisiaj walczy o zbawienie ludzi. Kiedy Jezus, choć zwyciężył już diabła na Golgocie, ale dzisiaj walczy o rozwój Królestwa Bożego, o rozwój Kościoła, zboru. Kogo Jezus najbardziej potrzebuje? Wiecie kogo? Tych, którzy pójdą z Nim na dobre i na złe. Z naciskiem na złe. Po co przyszedłeś do Jezusa? Dzisiaj wierzę, że w Duchu Świętym wołamy: Twoi jesteśmy, Dawidzie. Twoi jesteśmy, synu Dawida. Ale chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg bywa bardzo pożyteczny. Czy wiecie o tym, że Pan Bóg bywa pożyteczny? Całkiem dobry użytek z niego można mieć. Pobłogosławi mnie, dobrze się poczuję, uzdrowi mnie, da mi żonę chrześcijankę, nie taką dziewczynę jak ze świata, ale porządną, uczciwą dziewczynę, żebym sobie spokojnie żył. Pan Bóg da mi przyjaciół w zborze, jakby co zawsze mnie wesprą. Oni tacy durnowaci są, że kiedy wszyscy inni mnie zostawią, to ci będą pomagać, modlić się, troszczyć się, zabiegać. Jak zgrzeszę i narozrabiam i przyjdę do zboru, to jeszcze mnie ucałują i powiedzą, a tak się cieszę, że przyszedłeś. Pan Bóg bywa bardzo pożyteczny. Czy widzieliście ludzi, którzy się na Pana Boga obrazili albo mieli wątpliwości, bo nie był pożyteczny w ich życiu? Boże, źle się czuję. Boże, czemu mi nie pomagasz? Skoro Ty mi nie pomagasz, muszę sprawę inaczej załatwić. Pewnego razu do Jezusa przyszli ludzie i chcieli Go obwołać królem. Wiecie, kiedy to było? Zaraz po tym, jak nakarmił 5000. Ludzie lubią kogoś, kto im da za darmo chleb. Zaraz go chcieli obwołać królem. Troszczy się o nas, daje nam. A jakby Pan Jezus jeszcze rozdawał samochody? Niektórzy tak uważają. Jestem sługą Bożego Królestwa, wierzę w Biblię, bo Bóg błogosławi. A co będzie, jak nie pobłogosławi? Ja nie chcę powiedzieć, że Bóg nas nie błogosławi, ale chcę zasygnalizować, że Pan Bóg często jest jak organizacja publicznego pożytku. Jest bardzo przydatny. Ale chcę dzisiaj zadać pytanie, też w kontekście tego diabelskiego działania i jego sieci. Co cię łączy z Chrystusem? Jak daleko z Chrystusem zajdziesz, kiedy przyjdą problemy, walki, zmagania, konieczność cierpienia dla Bożego Królestwa? Apostoł Paweł mówi: ja na swoim ciele znoszę niedostatek cierpień Chrystusowych. Siostry i bracia, Królestwo Boże dzisiaj i Kościół potrzebuje cierpienia, żeby mogło wzrastać. Potrzebuje bólu, potrzebuje wyrzeczenia się, potrzebuje łez, potrzebuje smutku, żeby mogło się rozwijać. Jezus zapłacił za nasze grzechy i skutecznie nas odkupił. Jezus zapłacił za nasze choroby, ale by Królestwo Boże mogło się rozwijać, potrzebne jest dalsze cierpienie Bożego ludu. Wybaczcie mi, że o takich rzeczach mówię. I dlatego chcę zadać pytanie, jak dalece pójdziemy za Jezusem? Czy pójdziemy do momentu, kiedy przestanie być fajnie? Czy jak dojdziemy do punktu, że zaczniemy cierpieć, to powiemy, ach, to właściwie nie tak miało być. Miało być fajnie, miałem być błogosławiony. Czy twoja miłość do Jezusa, czy twoja przyjaźń z Jezusem jest na tyle głęboka, że przejdziesz z Nim najgorsze rzeczy? To tak jakbym w dniu ślubu powiedział przy ślubowaniu i ślubuję ci, że będę z tobą w dniach dobrych, pięknych, szczęśliwych, zdrowych, bogatych. A jakby nie było tak, może znajdę inną bogatą panią i śliczną. Czy rozumiecie, co wam chcę powiedzieć? Jak daleko Jezus zdoła cię zaprowadzić? Kiedy zrezygnujesz? Jaki jest kres twojej wytrzymałości? Pierwszą rzeczą, którą diabeł chce uczynić, to pokazać ci, że Jezus jest w niebie, a ty musisz tutaj jakoś żyć. Prawdziwe chrześcijaństwo zaczyna się wtedy, gdy stwierdzisz, że nie jesteś w stanie żyć bez Jezusa. Może być marnie, możesz być chory. Ja wiem, że Jezus uzdrawia, ale chcę uwypuklić pewne rzeczy. Możesz być chory, możesz być biedny, możesz cierpieć, możesz łatać swoje życie z olbrzymimi problemami, ale nie jesteś w stanie żyć bez Jezusa. Bez względu na drogę, którą cię Jezus poprowadzi, nie jesteś w stanie bez Niego żyć. Gdy Dawid wychodził z Jerozolimy, jest taka historia, jego syn zaatakował go. Wokół Dawida były doborowe wojska kierowane przez człowieka, który się nazywał Itaj Gitejczyk. I kiedy Dawid musiał uciekać z Jerozolimy, przyszedł ze swoimi żołnierzami Itaj Gitejczyk. I Dawid do niego mówi: tyle lat mi służyłeś, nie chcę cię ciągnąć. Zostań, jesteś obcokrajowcem, zakotwiczyłeś się na krótko gdzieś w tej naszej ziemi i teraz ja znowu mam cię na tułaczkę wziąć? I Itaj wtedy powiedział: nie mam mowy, żebym ciebie zostawił. Idziesz na tułaczkę, tracisz swój dom, tracisz władzę, tracisz wpływy, być może stracisz życie, a Itaj mówi: ale ja cię nie opuszczę. Moi żołnierze cię nie opuszczą. Dawidzie, zawsze z tobą będziemy. Wszystko straciłeś? Nie szkodzi. Ja będę przy tobie. Choćbym musiał stracić moje życie. Na zakończenie tej godziny chcę, jeszcze będę kontynuował ten temat, chcę wam przeczytać jeden fragment z mojej książki. Czy słyszeliście o człowieku, który się nazywał Fedyszyn? Czy ktoś z was słyszał? Parę osób. Pastor na Kresach Wschodnich, przed wojną. Muszę wam powiedzieć, że wielu bohaterów wiary mieliśmy, cudownych ludzi. To, co wam przeczytam, jest w przypisie. Tyle o nim wyczytałem. Po wejściu wojsk radzieckich do Polski 17 września 1939 roku Fedyszyn zimą 1940 roku został aresztowany i skazany na więzienie. Choć wcześniej miał wewnętrzne przekonanie, że może zostać aresztowany, postanowił pozostać ze swoją trzodą. Został zabity w więzieniu złoczowskim. Krótko przed ucieczką wojsk radzieckich przed Niemcami w roku 1941. Jego ciało nigdy nie zostało odnalezione. Nie są znane jego losy przed śmiercią, ponieważ władze radzieckie nikomu, nawet najbliższej rodzinie, nie pozwalały kontaktować się z nim. Nigdy też nie przekazały informacji na temat jego losu. Świadkowie jego ostatnich dni przed aresztowaniem, Ksenia Ditczuk i Leopold Bałczyński, twierdzą, że miał on świadomość, że oczekuje go męczeńska śmierć. Jeden z naszych ojców, jeden z naszych pastorów. Wielokrotnie przychodzono do niego i mówiono: bracie, będziesz aresztowany, uciekaj. Uciekaj. I on powiedział tak: to ja mam być z moimi owcami tylko na dobre? Powiedział: ja moich owiec nie zostawię, bo Pan powierzył mi opiekę nad nimi, więc jeśli przyjdzie zginąć, zginę. My się nie wzięliśmy z księżyca. Ktoś nawet swoim życiem zapłacił, żebyśmy my dzisiaj Jezusa mogli wielbić. Będę kontynuował po przerwie.